Chwała Bogu, bracia i siostry. Homiletyka, nauka głoszenia kazań mówi, że kaznodzieja nie powinien się tłumaczyć, ale ja się dzisiaj jednak trochę wytłumaczę. Kiedyś taki kaznodzieja w naszym zborze powiedział, że w czwartek przychodzą tylko tacy koneserzy Słowa Bożego, więc myślę, że mogę się trochę wytłumaczyć. Ogólnie staram się dopracować jeszcze czas głoszenia kazań, to znaczy czas kazania, jeszcze jestem młodym kaznodzieją i przygotowałem dzisiaj kazanie na dwie strony, normalnie jest na jedną. Także jakby było za długo, to mi powiedzcie. A jakby jeszcze było i tak za krótko, to też mi powiedzcie. W ogóle wszelkie uwagi po moim kazaniu są mile widziane, ale jeśli by co do tego czasu kazania były jakieś uwagi, to mi powiedzcie, bo próbuję to jakoś jeszcze dostosować. Temat mojego kazania dzisiejszego to jest, co jest nie tak z Samsonem. Taki jest temat. Niektórzy już się uśmiechają, bo wiedzą, że będą standardowe wersety w niestandardowy sposób. To już taka pomału domena moich kazań się zrobiła. Otworzę Księgę Sędziów, rozdział 13, bo tam się zaczyna historia Samsona. I przeczytam od wersetu 1 do 4. Lecz Izraelici znowu czynili zło w oczach Pana. Pan więc wydał ich w rękę Filistyńczyków na 40 lat. A był pewien mąż w Sorea z rodziny Danitów imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna, nie rodziła. Kobiecie tej ukazał się anioł pański i rzekł do niej: oto ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Tylko teraz uważaj, nie pij wina i mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego. Gdyż oto poczniesz i porodzisz syna, brzytwa nie przejdzie po jego głowie, gdyż chłopiec ten od urodzenia będzie Nazarejczykiem Bożym i zacznie wybawiać Izraela z ręki Filistyńczyków. I jeszcze werset 24 i 25. I porodziła ta kobieta syna i nazwała jego imię Samson. A chłopiec rósł i Pan mu błogosławił. I zaczął działać w nim duch pański po obszarze zamieszkałym przez Danitów między Sorea i Esztaol. Widzimy tutaj taką historię narodzenia Samsona. Jeżeli ktoś z was nie kojarzy, to Nazyreat to jest takie coś opisane w czwartej księdze Mojżeszowej. To był taki ślub, który Izraelici mogli wykonać. Tam były takie trzy przepisy. Nie wolno było pić nic z owoców winorośli, nie wolno było obcinać włosów właśnie i nie wolno było dotykać zmarłych. Tutaj anioł nadał Samsonowi taką, powiedzielibyśmy, łatwą, lajtową wersję, taką, że tylko nie musi obcinać włosów. No i matka, póki nie urodzi syna, to ma nie pić tego mocnego napoju, nie dotykać nic nieczystego i ten ślub Nazyreatu byłby na nim aktywny. A tą aktywacją tego ślubu wiązało się to, że Bóg będzie mu błogosławił, co czytaliśmy też w tym wersecie 24, no i w 25, że zaczął w nim działać duch pański. I Samson został później sędzią Izraela, ale jego historia jako takiego męża Bożego nie jest taka standardowa. Dlatego, że już w 14 rozdziale od pierwszego wersetu czytamy, że pewnego razu poszedł Samson do Timny i zobaczył w Timnie kobietę Filistynkę. Gdy przyszedł z powrotem, oznajmił swemu ojcu i matce: widziałem w Timnie kobietę Filistynkę, weźcie mi ją za żonę. Odpowiedzieli mu jego ojciec i matka: czy nie ma kobiet wśród dziewcząt twoich współplemieńców i w całym ludzie naszym, że musisz brać żony spośród tych nieobrzezańców Filistynów? Lecz Samson odpowiedział swojemu ojcu: weź mi tę, gdyż ona wydaje mi się najodpowiedniejsza. A jego ojciec i matka nie wiedzieli, że to wyszło od Pana, gdyż szukał on zaczepki z Filistynami. W tym czasie bowiem Filistyni władali nad Izraelem. I tutaj już taka pierwsza dziwna sytuacja w życiu Samsona. Otóż w prawie mojżeszowym Izraelici przestrzegali czegoś takiego, że żenili się tylko z Izraelitami, a tutaj Samson przychodzi i chce się żenić z największymi wrogami Izraela. Także było to już coś niestandardowego, natomiast widzimy też tu, że to wyszło od Pana, że Pan chciał trochę zaczepić tych Filistynów, a też wielu w ogóle proroków bożych i mężów, na przykład Mojżesz miało właśnie żony obcoplemienne, to jakaś taka sytuacja w życiu wielu właśnie mężów bożych była. Więc Samson stwierdził, że chce za żonę taką kobietę i też właśnie, tak jak mówię, widzimy, że to wyszło od Pana, że Pan chciał tu coś w ten sposób z tymi Filistynami zrobić. Ludzie chyba już trochę o Samsonie wiedzieli, dlatego że od wersetu 10 czytamy, że potem zstąpił jego ojciec do tej kobiety, a Samsona wyprawił, a Samson wyprawił tam ucztę weselną. Taki bowiem jest zwyczaj u młodzieńców. Ponieważ jednak bali się go, sprowadzili 30 towarzyszy, aby byli przy nim. Wtedy Samson rzekł do nich, zadam wam zagadkę, jeżeli mi ją rozwiążecie w ciągu 7 dni uczty weselnej i odgadniecie, dam wam 30 szat lnianych i 30 szat świątecznych. Lecz jeżeli nie potraficie mi jej rozwiązać, to wy mi dacie 30 szat lnianych i 30 szat świątecznych. Oni rzekli do niego, zadaj twoją zagadkę, a posłuchamy jej. Tutaj kolejna taka ciekawostka. Próbowałem się doszukać, bo zacząłem się zastanawiać, czy to przypadkiem nie był jakiś zwyczaj w tamtych czasach, że ludzie sobie zadawali zagadki na weselu, ale nie. Okazuje się, że jednak zwyczajem było przychodzenie w szatach świątecznych na wesele. Miano takie szaty, tam na Bliskim Wschodzie ludzie przychodzili w takich szatach, a na zmianę mieli szaty lniane, no bo mogło się zdarzyć, że im się ta szata nieco zbrudziła. W związku z tym, gdyby oddali Samsonowi 30 ludzi, oddałoby mu 30 szat świątecznych i 30 szat lnianych, to wróciliby do domu nadzy. W związku z tym Samson stwierdził, że tak trochę ich, no można powiedzieć, obrabuje, ale mu nie wyszło, ponieważ oni byli trochę sprytniejsi od niego i tam jego żonę, że tak powiem, trochę nagabywali, że ma im powiedzieć, bo inaczej ją chyba nawet zabiją. Tak jej powiedzieli. No i ona uprosiła Samsona, Samson powiedział jej, a oni później Samsonowi. No i teraz można by było powiedzieć, no Samson, doigrałeś się, wymyśliłeś sobie zagadkę, to teraz będziesz pracował. Nie mam pojęcia, ile kosztowała szata świąteczna, ale zakładam, że trochę pracy by musiał Samson włożyć, żeby to odpracować. Natomiast Samson, nie zdarzyło się to tak w jego życiu, że on pracował ileś tam lat i uczył się pokory, żeby odpracować te szaty, tylko stało się coś, myślę, że trochę dziwnego. I to czytamy od 19 wersetu. I ogarnął go Duch Pański. Zszedł więc do Aszkalonu i zabił 30 mężów z jego mieszkańców, zabrał z nich, co mieli na sobie i dał szaty świąteczne tym, którzy rozwiązali zagadkę, po czym pełen gniewu poszedł do domu swojego ojca. Żona Samsona zaś dostała się jego towarzyszowi, który mu drużbował. Tak brutalnie powiedzielibyśmy. Aszkalon leży w Filistynie, więc to byli Filistyńczycy i Samson po prostu, żeby spłacić te długi, no poszedł i zabił 30 ludzi. I wiecie, no, nie wydaje się to takie prawe i sprawiedliwe, tak? Samson wymyślił zagadkę, przegrał zakład i zabił za to 30, no można by było powiedzieć, niewinnych ludzi. Można sobie to jakoś wytłumaczyć, że szukał zaczepki z Filistynami, Bóg i to dlatego, ta cała sytuacja i tak dalej. Ale niemniej jednak jest to takie, myślę, trochę dziwne, że on w taki sposób brutalny wręcz postąpił. Nie przejmował się tamtymi ludźmi, tylko po prostu musiał rozwiązać problem, musiał spłacić te długi, no to po prostu poszedł i zabił jakieś tam 30 ludzi. I Samson zaczyna mieć z Filistynami coraz więcej problemów, ponieważ później wraca do tego miasta, do tej Timny. Okazuje się, że ten jego ojciec dał tą jego żonę, jak tu czytaliśmy, jakiemuś drużbie, więc Samson się denerwuje, spala pola tym Filistynom, dochodzi tam do problemów. No i Filistyńczycy w końcu decydują się, że tego Samsona trzeba w końcu pochwycić i się go pozbyć. I też ku temu, skoro Izraelici byli ich niewolnikami, czy panowali po prostu nad nimi Filistyni, no to nakazali im, żeby tego Samsona sprowadzili. I tutaj czytamy o tym od wersetu 14, kiedy właśnie ci już Izraelici prowadzą do tych Filistynów tego Samsona. To jest werset, to jest rozdział 15 Księgi Sędziów od 14 wersetu. A gdy przyszedł do Lehi, Filistyńczycy z krzykiem wyszli na jego spotkanie. Wtedy ogarnął go Duch Pański i powrodze, które opasywały jego ramiona, stały się jakby zwiotczałe od ognia len i jego pęta po prostu zsunęły się z rąk. Znalazłszy zaś świeżą szczękę oślą, wyciągnął po nią swoją rękę i wziąwszy ją, zabił nią 1000 mężów. Potem rzekł Samson, przez oślą szczękę kupa na kupie oślą szczęką 1000 mężów zabiłem. A gdy przestał mówić, wypuścił z ręki szczękę i nazwał tę miejscowość Wzgórze Szczęki. Potem poczuł wielkie pragnienie i zawołał do Pana tymi słowy, ty sprawiłeś przez rękę swego sługi to wielkie wybawienie, lecz ja teraz umrę z pragnienia i wpadnę w ręce nieobrzezanych. Wtedy Bóg rozszczepił wgłębienie skalne, które jest w Lehi i wyszła z niego woda. Napił się więc i wróciła mu ochota i ożywił się. Dlatego nazwał je źródłem wojącego, który jest w Lehi i do dnia dzisiejszego. I sądził Izraela w czasach Filistyńczyków przez 20 lat. I tutaj widzimy kolejną dziwną historię z życia Samsona. Samson, kiedy jest w takiej opresji, no to duch pański go opada, żeby Samson nie umarł i Samson zabija te 1000 mężów oślą szczęką. I wiecie, zaciekawiło mnie to, co Samson mówi zaraz po tym, kiedy zabija te 1000 mężów oślą szczęką, bo myślę, że większość Bożych sług, których znamy i ze Starego, i z Nowego Testamentu, kiedy doświadczy takiego wybawienia Bożego, to jest Bogu wdzięcznym i na przykład nazywają swojego syna imieniem Boga, albo to miejsce, gdzie wydarzyła się ta sytuacja, nazywają jakoś odnośnie tego wydarzenia powiązane z Bogiem, jakoś jest to słowo najczęściej, czy właśnie imiona tych dzieci są powiązane z Bogiem, jakoś tam to robią. A Samson zamiast tego tak trochę powiedział, no, że on dobrze zrobił, że przez oślą szczękę kupa na kupie oślą szczęką 1000 mężów ja zabiłem. I na cześć tego nazwał sobie miejscowość Wzgórze Szczęki. Tak trochę, no powiedzielibyśmy, dużo Samson tak myśli o sobie, tak się koncentruje na sobie. Natomiast po chwili, jak poczuł wielkie pragnienie i pojawił się problem, no bo obawiał się tu, że zaraz zasłabnie i go pochwycą, to sobie przypomniał o Panu i tutaj już w tej sytuacji poprosił Pana o pomoc taką, żeby Pan tam rozszczepił to miejsce i żeby się tam pojawiła woda. W taki sposób bardzo, można by było rzec, lekki Samson traktuje takie działanie Boże, że w taki sposób po prostu potrzebował się napić, no to się pomodlił, ziemia się rozszczepiła i w porządku, nie? I znowu ta sytuacja jest taka nieco dziwna, taka myślę, że niecodzienna, że on w taki sposób, no powiedzielibyśmy, mało pokorny się zachowuje, ten Samson. I się taki to wydaje trochę taki nie w porządku może. I te sytuacje w tym życiu Samsona myślę, że od początku są właśnie takie no, nie do końca może się nam kojarzą z mężem Bożym. I myślę, że już ta kolejna sytuacja, która zaczyna się w rozdziale 16, jest już w ogóle taka chyba najmocniejsza. Ona się zaczyna od pierwszego wersetu i tu jest tylko 3 wersety o tym. Potem poszedł Samson do Gazy. Zobaczył tam kobietę nierządną i wstąpił do niej. I powiedziano mieszkańcom Gazy, przyszedł tutaj Samson, więc krążyli wokoło i czatowali na niego przez całą noc w bramie miasta. I zachowywali się cicho przez całą noc, mówiąc, rano skoro świt zabijemy go. Samson zaś spał do północy. O północy wstał, pochwycił wrota bramy miejskiej wraz z oboma zawiasami i wyrwał je wraz z zaworą. Włożył sobie na plecy i zaniósł na szczyt góry, która leży naprzeciw Hebronu. No, tutaj myślę, że wszyscy zgodzimy się ewidentnie, że Samson nie znalazł się w miejscu właściwym dla męża Bożego. I już na pewno myślę, że zgodzimy się, też to tu nie jest napisane, że to było zgodne z Bożą wolą, żeby Samson poszedł do kobiety nierządnej. Też jak znacie historię Samsona, to wiecie, że jakby problem, że tak powiem, pożądliwości do kobiet przejawia się przez całą jego historię. No więc Samson był u tej kobiety nierządnej. Można by było powiedzieć, zrobił źle, na pewno zrobił źle. Chodzenie do prostytutek nie podoba się Bogu. Myślę, że nie musimy tu tego na to szukać wersetów. Wszyscy o tym wiemy. Ale Samson tam poszedł. I kiedy ci ludzie na niego czatowali, no to Samson wyrwał bramę miasta i zaniósł ją na plecach na jakiś szczyt góry. I można by było sobie zadać, myślę, już w tym momencie bardzo słuszne pytanie. No zaraz. To właśnie powinien być ten moment, w którym Bóg powie: hola, hola, Samson, nie ma tak, że chodzisz sobie do kobiety nierządnej, a teraz tutaj będziesz używał mocy Bożej, żeby uciec. No chyba trochę przesadzasz. To powinien być, nie powinien to być taki moment, że teraz Samson powinien podejść do tej bramy i powinno nie zadziałać? Nie powinien być taki moment? I tutaj właśnie pojawia się takie, myślę, pytanie, dlaczego pomimo tych różnych sytuacji w życiu Samsona cały czas ten Duch Pański go nie opuszcza, on ma taką siłę. I dlaczego Samson jest w tym taki bezkarny, tak? Bo do tej pory nie czytamy, żeby cokolwiek mu się za to stało. Czy Samson jest bezkarny, czy nie, to się trochę później przekonamy, że nie. Ale myślę, że to pytanie jest bardzo ważne, dlaczego ta siła tego Samsona nie opuściła? Dlaczego cały czas, pomimo takich, no powiedzielibyśmy, błędów czy złych decyzji, cały czas ta siła go nie opuściła. I odpowiedź na to pytanie znajduje się na samym początku tej historii, którą czytaliśmy, ponieważ nie takie było przymierze Samsona z Bogiem. To znaczy, nie taka była umowa. Umowa była taka, że Samson nie obcina włosów. To był koniec umowy. Umowa była taka. To znaczy, że umowa nie zakładała w ogóle czegoś takiego, co Samson będzie robił w życiu, czym się będzie zajmował, czy w ogóle będzie walczył z Filistynami, kto będzie jego żoną, cokolwiek. Te rzeczy nie miały znaczenia na błogosławieństwo Samsona i tego, że Duch Pański nad nim był. Na to jedyne, co miało wpływ, to, że Samson nie obcinał włosów. To była jedyna rzecz, która była istotna, żeby to przymierze utrzymać. Dlaczego to jest takie ważne i istotne? Dlatego, że to jest właśnie warunek przymierza. I warunek przymierza to jest coś, myślę, bardzo istotnego, co warto zrozumieć w Nowym Testamencie już, jeśli chodzi o nasze przymierze z Bogiem, w liście do Rzymian w 5 rozdziale. Od 6 wersetu jest napisane tak. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Tu bym chciał zwrócić troszkę uwagę na werset 10. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego, czyli przez życie Jezusa. Bo naszym przymierzem jest właśnie dzieło Jezusa, to co Jezus zrobił na krzyżu. Dopóki w to wierzymy, to mamy przymierze z Bogiem. W liście do Rzymian w 4 rozdziale, jeszcze to przeczytam, to jest od 3 wersetu, jest napisane tak, bo co mówi Pismo, uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Całe to błogosławieństwo, które spływa na nas od Boga, wynika właśnie z tego przymierza. Z tego przymierza, że Jezus umarł na krzyżu i z tego, że w to wierzymy. Jeśli ktoś się teraz zastanawia, że przecież jest werset w Nowym Testamencie, w liście Jakuba o tym, że wiara bez uczynków jest martwa, jeśli komuś się to kojarzy, to przypominam, można na internecie jest takie kazanie na naszej stronie, to jest kazanie jak wierzymy, tak robimy i nie chcę teraz, dlatego o tym mówię, bo nie chcę rozwijać teraz tego wątku, tam poruszałem już ten wątek i jak ktoś ma takie wątpliwości co do tego, to można sobie przesłuchać, no bo inaczej trudno połączyć tamten werset z tym, który teraz przeczytałem. Że jeśli ktoś wierzy, a nie spełnia uczynków sprawiedliwości, to wiarę poczytuje mu się za sprawiedliwość. Te wersety jakoś trzeba połączyć ze sobą. Więc nie będę się do tego odnosił już. I widzicie, nasze przymierze, tak samo jak przymierze Samsona, bazuje właśnie na tym jednym fakcie. Przymierze Samsona bazowało na jednym fakcie polegającym na tym, że nie obcina włosów. Przymierze nasze polega na jednym fakcie, że Jezus umarł za nas na krzyżu i my w to wierzymy. I z tego całego wszystkiego spływa całe błogosławieństwo Boże w Efezjan 1, w 1 rozdziale, 3 wersecie. Jest zresztą dokładnie tak napisane. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Taki werset w Bożym Słowie, bardzo prosty. No i teraz należałoby się zastanowić nad dwoma rzeczami. Pierwsze pytanie już zadałem, no to co z tym grzechem? A drugie pytanie można by sobie było postawić, no że w przypadku Samsona, jak kojarzycie jego historię, to Samson na koniec stracił swoją siłę i został oślepiony. W związku z tym nie wyszło w jego przypadku, więc jakby no to dlaczego w naszym przypadku miałoby się udać, skoro w jego przypadku się nie udało. I jest znacząca różnica między nami a Samsonem. Poza tym, że mamy błogosławieństwo Boże, tak jak Samson, to jest między nami różnica i ona jest opisana w liście do Efezjan w 2 rozdziale i przeczytam 8-10. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Bóg przeznaczył nas do dobrych uczynków, ponieważ na nowo nas stworzył. Boże Słowo mówi, że zrodził nas przez swoje słowo prawdy. Jak kupilibyśmy sobie, bracia i siostry, świnie, taką świnię do domu i zaczęli ją wychowywać w domu, wiecie, uczyć ją na psa. Niektórzy ludzie tak robią, uczą świnie na psa. W niektórych krajach to jest podobno popularne. Masz świnkę i kupujesz ją do domu i uczysz ją jak psa, chodzisz z nią na smyczy, możesz jej nawet ubranko ubierać. To jak wypuścisz tą świnię na pole i ona zobaczy błoto, to ona pójdzie i się wytarza w tym błocie. Pójdzie i się wytarza po prostu w tym błocie, bo to jest świnia. I świnia z natury jest świnią i choćbyś nie wiem, co robił, jakichś sztuczek jej nie uczył, to ona się może trochę podkoloryzować na psa, ale to dalej jest świnia. Nie zamienisz świni w psa. Tak? My, bracia i siostry, jesteśmy dziećmi Bożymi. I choćby szatan bardzo chciał, to nie zamieni nas na grzeszników. Nie zamieni naszej natury z powrotem na grzeszną naturę. Ponieważ jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy przeznaczeni do dobrych uczynków. I ten fakt jest podstawowym i najważniejszym faktem determinującym nas, wierzenie w ten fakt, determinującym nas do tego, abyśmy wydawali dobry i właściwy owoc. To jest ten podstawowy i najważniejszy fakt. I różnica między nami a Samsonem jest taka właśnie, że Samson, Pan Jezus jeszcze nie umarł za jego grzechy, bo jeszcze Pana Jezusa nie było i Samson jeszcze niestety nie miał tej przemienionej natury i nie było mu tak łatwo sobie poradzić z grzechem. Tak łatwo, złe słowo, ale chodzi o to, że on miał dużo, dużo, dużo trudniej, a wręcz było to dla niego niemożliwe. My natomiast, którzy jesteśmy nowym stworzeniem, mamy już tą możliwość, aby opierając się na Jezusie, walczyć z tymi rzeczami. I to nie wszystko, ponieważ Boże Słowo więcej uczy nas, że grzech, czy takie miejsce grzechu, nie jest właściwym miejscem do nas i nie jest potrzebna nawet jakaś Boża taka ingerencja, żeby Bóg zabierał błogosławieństwo, czy dawał jakieś kary. To nie jest potrzebne do tego, żeby nas wychowywać bez grzechu. To nie jest potrzebne do tego. Dlaczego to nie jest potrzebne? Samson, jak wiecie, został 3 razy oszukany. Związał się z taką kobietą Dalilą, która powiedziała, że która dostała pieniądze od Filistyńczyków, żeby się od Samsona dowiedzieć, w czym tkwi jego siła. I 3 razy go próbowała zapytać. Samson 2 razy ją oszukał, za 3 razem jej powiedział prawdę. No i dorwali go ci Filistyni. I historia Samsona kończy się w taki sposób. To jest rozdział 16 Księgi Sędziów. Od wersetu 23. Wtedy pochwycili go Filistyńczycy, wyłupili mu oczy i sprowadzili go do Gazy, związawszy go 2 spiżowymi łańcuchami i musiał mleć w więzieniu. Lecz włosy na jego głowie zaczęły odrastać po ogoleniu. A gdy książęta filistyńscy zebrali się, aby złożyć swojemu Bogu Dagonowi wielką ofiarę całopalną z tej radosnej przyczyny, mówili, wydał nasz Bóg w nasze ręce Samsona, naszego wroga. Lud oglądając go wielbił swego Boga w słowach, wydał nasz Bóg w nasze ręce naszego wroga, tego, który spustoszył naszą ziemię i który wielu naszych ubił. Gdy tedy wesoło się już bawili, rzekli, sprowadźcie Samsona, niech nas zabawia. Sprowadzili tedy z więzienia Samsona, a jego widok bawił ich. Potem kazali mu stanąć między słupami. Wtedy rzekł Samson do chłopca, który go trzymał za rękę, puść mnie. Daj mi się dotknąć słupów, na których dom się wspiera, abym mógł się o nie oprzeć. Dom zaś był pełen mężczyzn i kobiet. Byli tam wszyscy książęta filistyńscy na dachu, zaś było około 3000 mężów i kobiet przyglądających się wyśmiewaniu Samsona. Samson zaś zawołał do Pana tymi słowy. Panie Boże, wspomnij na mnie i wzmocnij mnie jeszcze ten raz, Boże, abym mógł się zemścić na Filistyńczykach choćby za jedno z dwojga moich oczu. Potem objął Samson obydwa środkowe słupy, na których dom się wspierał, oparł się o nie, o jeden swoją prawą ręką, a o drugi swoją lewą ręką i rzekł Samson, niech zginę razem z Filistyńczykami. Potem naparł z całej siły i dom upadł na książęta i na wszystek lud, który był w nim. A było zabitych, których przyprawił o śmierć Samson ginąc, więcej niż zabitych, których uśmiercił za całego swojego życia. Samson ponownie, jakbyście nie zwrócili uwagi, to nie jest tak, że Samson na sam koniec swojego życia pokutował i powiedział, Boże, miałeś rację, byłem głupi, popełniłem tyle błędów, ale teraz chcę wykonać Twoje dzieło i po prostu pokonać tych Filistynów. Nie, Samson się chciał zemścić za chociaż jedno ze swoich dwóch oczu. Taki, no, taki średni przykład można by było powiedzieć, że Samson tu po prostu dla zemsty zniszczył tych Filistynów. Moim zdaniem duże znaczenie tutaj ma werset 22, lecz włosy na jego głowie zaczęły odrastać po ogoleniu, więc Samson odzyskał włosy, więc odzyskał siłę i tam zabił tyle mężów, ile zabił za całego, nawet tyle nie zabił za całego swojego życia. Tu taka ciekawostka, o ile sposób życia Samsona nie jest dobrym obrazem Pana Jezusa, to myślę, że już wyczyny jego niektóre tak i choćby na przykład ten, myślę, że jest takim obrazem Jezusa, gdzie Pan Jezus przez całe swoje życie chodził po ziemi i niszczył różne dzieła diabelskie, wypędzał demony, choroby, uzdrawiał ludzi, ale za swojej śmierci dokonał takiego największego dzieła. Takiego największego dzieła przemiany każdego człowieka i usprawiedliwienia nas wszystkich. I tak samo Samson też zabijał wielu Filistynów, ale za tego pod koniec tego swojego życia właśnie zabił ich najwięcej. I wiecie, kiedy czytam tą historię Samsona o tym, że Samson tam rozmawiał z tą Dalilą, ona go kusiła i potem w końcu jej to wydał, to prawda jest taka, że ten pogłębiający się grzech Samsona pożądliwości wydał swój owoc. Tak? Nie musiał go Bóg ukarać, nie musiał mu Bóg zabrać błogosławieństwa, nie musiał zrobić takich rzeczy, grzech go dopadł sam. Dlaczego go dopadł sam? Dlatego, że w liście Jakuba w pierwszym rozdziale, to jest 14 i 15 werset, Jakub mówi w taki sposób, lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Więc dla pewności, żeby się nikt nie obawiał, to powiem, że to nie jest tak, że jak ktoś będzie grzeszył, to nic się nie stanie. Stanie się, to znaczy Bóg nie ześle żadnych strasznych rzeczy na nas, myślę, że to wiemy, ale nawet nie zabierze ci błogosławieństwa, to nie znaczy, że zepsuje ci auto na drugi dzień, jak zgrzeszyłeś, czy po tygodniu. Myślę, że o tym wiemy. Ale to, co się stanie, to, co ten grzech zrobi, to zasieje w naszych sercach to ziarno i jeżeli to ziarno tam zostanie, to ono zrodzi śmierć. Innymi słowy, jeżeli człowiek się będzie trzymał grzechu, to prędzej czy później sam po prostu odpadnie od Jezusa, sam odejdzie, bo wybierze grzech. Tak jak Samson, który miał błogosławieństwo Boże, wszystko było okej, a w końcu ten grzech, chociaż wydawałoby się to zupełnie z niczym niezwiązane ze sobą, pożądliwość do kobiet dała włosy i po prostu z tego powodu stracił swoją siłę, z powodu tego grzechu. I jakby już sama ta, wiecie, wyobraźcie sobie, że postawilibyśmy tu Samsona, musiałby tu przyjść i przeczytałbym mu tą historię z jego życia o tym, jak to... Ta kobieta go kusiła i w końcu stracił te włosy. Myślicie, że byłoby mu wstyd? Ja myślę, że byłoby mu wstyd. Ja myślę, że jakbym tak usiadł i bym mu to uzmysłowił, przeczytalibyśmy mu to po kolei, tą historię, jak to szło w jego życiu, jakby zobaczył to spektrum, to myślę, że byłoby mu wstyd. Myślę, że zdałby sobie sprawę, że to było głupie, bo to było po prostu głupie. Ale tak właśnie, bracia i siostry, działa grzech. On po prostu człowieka w ten sposób ogłupia. I... W rozdziale 6 listu do Rzymian, od 15 wersetu jest napisane właśnie, dlaczego nie powinniśmy chcieć grzeszyć, pomimo że za grzech nie ma doraźnej kary od Boga. Cóż wtedy, czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie się jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku sprawiedliwości? Przepraszam, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarystej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię, przez wzgląd na słabość waszego ciała, jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbie sprawiedliwości ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalece od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek, taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć? Nie macie tak czasem, bracia i siostry, że wydarzy się jakiś grzech w waszym życiu i potem myślicie, ale byłem głupi? Nie macie tak czasami? Myślicie, że gdzie ja miałem oczy? Może zły przykład, ale co we mnie wstąpiło? Nie macie tak czasem? Bo jedyną rzeczą, którą otrzymamy z grzechu, to jest właśnie wstyd po prostu. Że będziemy się wstydzić, a końcem grzechu takim całkowitym jest właśnie odpadnięcie od wiary i śmierć. I jedynym sposobem, żeby pozbyć się tego, żeby zacząć z tym właściwie walczyć, to jest uzmysłowić sobie te fakty, uzmysłowić sobie i uwierzyć w to, że Jezus uczynił nas nowymi stworzeniami, że ja nie muszę być posłuszny grzechowi, tak jak mówi tutaj troszeczkę wyżej apostoł Paweł od 11 wersetu, podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. To nie znaczy, żeby się oszukiwać teraz i wmawiać sobie mantrę w domu, jestem martwy dla grzechu, tylko chodzi o to, żeby uwierzyć w to, że ten grzech, który kusi mnie, który mnie atakuje, że dzięki Bogu mogę mu powiedzieć nie. Dzięki Bożej mocy mogę mu powiedzieć nie. Mogę to powiedzieć. Nie tylko to, ale też mogę sobie uzmysłowić, że nie chcę grzeszyć. Bo wiecie, czasem są różne takie sytuacje w naszym życiu, gdzie pojawiają się jakieś grzechy i człowiek myśli, może to nie jest grzech, a w sumie to nic takiego, a w sumie to jest nieistotne. Ale jeśli się dłużej nad tym zastanowimy, że zostaliśmy stworzeni do dobrych uczynków, i że jedyną rzeczą, którą nam przyjdzie z tego grzechu, będzie wstyd, bo niestety za grzech czasem się trzeba wstydzić przed ludźmi też, to lepiej go nie robić. To tak brzmi, jakby to było takie proste. Wiem, że nie jest. Ale niemniej jednak usmysłowienie sobie i zobaczenie tych spraw w taki sposób i trzymanie się tej wiary jest potężną pomocą, użyję takiego stwierdzenia, potężną pomocą w tej walce z grzechem. Bo Samson był w tej sytuacji i wiecie, o ile on wykonał tą Bożą wolę i zrobił to wszystko, ostatecznie to o tym też mówiłem na poprzednim kazaniu, to Bogu nie chodzi tylko o to, żebyśmy zrobili pewne rzeczy, ale Jemu chodzi o nasze serce. Często o tym mówimy, że Bogu chodzi o motywację, o to, co mamy w naszym wnętrzu. I tutaj jest podobnie. Bogu nie chodzi tylko o to, żebyśmy tu dzisiaj przyszli, czy zrobili jakieś inne dobre uczynki, ale żeby w naszym wnętrzu mieszkał Jezus i żebyśmy te trudności w naszym życiu pokonywali z pomocą właśnie Jezusa. Bo można je próbować pokonać na różny sposób. Gdyby tak nie było, to ludzie niewierzący by nie robili nic innego, tylko grzeszyli, a jest wielu bardzo porządnych ludzi niewierzących. To, co nas może odróżnić od ludzi niewierzących, to właśnie wiara. To właśnie to uwierzenie w Jezusa, to uwierzenie w dzieło Jezusa, to uwierzenie, że to dzieło Jezusa jest mi w stanie dać wystarczająco dużo siły, żeby mnie zabezpieczyć przed każdą pokusą. Czy to oznacza, że będę się ładował w sytuację, gdzie może mnie pociągać grzech? Nie. Dlaczego nie? Bo jestem stworzony do dobrych uczynków. Boże Słowo jest takie złożone, proste. I mówię o tym, myślę o tym bardzo często, wspominam, bo wierzę, że to jest takie niesłychanie ważne, bracia i siostry, żeby nasze życie codzienne było świadectwem nie tylko tego, że nie grzeszymy, ale też świadectwem tego, że to pochodzi od Jezusa. Świadectwem tego, że nasz sposób naszego życia, że to dzięki czemu nasze życie jest przemienione, dzięki czemu możemy sobie radzić z różnymi trudnościami w życiu, że to pochodzi od Jezusa. I dlatego tak często myślę o tym i tak często o tym mówię, o tej różnicy, która jest, kiedy uwierzymy w krzyż Jezusa, kiedy oprzemy się na tym fundamencie, który nam daje Jezus, kiedy uwierzymy w to, że jesteśmy nowym stworzeniem, że już jesteśmy człowiekiem, takim, jakiego Bóg stworzył, nowym stworzeniem, bo to naprawdę potrafi wydać wiele owocu. Nie chodzi o to, żeby jakoś się chwalić, ale myślę, bracia i siostry, i widzę to po prostu w swoim życiu, że to daje wiele efektu, że to zmienia. To nie znaczy, że nie grzeszę. Nie mówię takich rzeczy. Mówienie takich rzeczy to jest, uważam, proszenie się o kłopoty. Ale widzę postęp. Widzę postęp. Najważniejszy jest progres, tak się mówi, żeby było coraz lepiej. I kiedy to będzie się zmieniać, kiedy te rzeczy będą coraz bardziej wpływać na nasze życie, to będzie nam niesłychanie łatwiej. Wiecie, w Starym Testamencie ludzie mówili, Saul przyszedł do proroka i mówił mu, twój Bóg niech to zrobi, a my dzisiaj możemy mówić mój Bóg. To jest znacząca, istotna zmiana, że to my mamy tą relację z Bogiem żywym, że to On nas ubłogosławił i my dzisiaj możemy dzięki Jego sile być tacy właśnie przemienieni. Może dzisiaj, bracie i siostro, chciałbym się pomodlić i może ktoś z was chciałby, to powstańmy, zaproszę już w sumie zespół. Jeśli czujesz w swoim życiu, że może są takie sytuacje, gdzie ten grzech gdzieś cię przygniata i jest tak po prostu ciężko, to dzisiaj zachęcam cię, żebyś poprosił Jezusa o to, żeby ci jeszcze bardziej pokazał swoje cudowne dzieło, żeby jeszcze ci bardziej pokazał to, że On naprawdę uczynił cię nowym stworzeniem, że to nie jest tylko coś tam gdzieś odległego w niebie, ale to jest tutaj na ziemi, w twoim wnętrzu i wierzę naprawdę, że jeżeli są jakieś sytuacje trudne w twoim życiu, to Bóg je zmieni. Panie Jezu, dziękuję ci za to, że ty uczyniłeś nas nowymi stworzeniami. Dziękuję ci za to, że ty zrodziłeś nas, Panie, że dałeś nam swoją sprawiedliwość. Dziękuję ci za to, że umarłeś za nas na krzyżu, żeby to wszystko mogło się stać prawdą. Panie Jezu, dziękuję ci, że to się nie tylko wydarzyło, Panie, ale że to jest dzisiaj naszym udziałem, że to jest dzisiaj w naszych wnętrzach, Panie. Dziękuję ci, że to nie jest gdzieś daleko, ale że ty, Panie, sprawiłeś, że to jest w naszych wnętrzach, Panie. Dziękuję ci, że możemy w to wierzyć, że możemy się tym cieszyć, Panie, i że to może nas zabezpieczać, Panie, może nam pomagać w tej codziennej, Panie, codziennej walce, Panie. Dziękuję ci za to. Amen.